Witam was, siostry i bracia. Chciałbym kontynuować myśl, którą zasygnalizowałem w niedzielę, przypominającą, że Pan jest blisko. I chciałbym kilka najbliższych usług moich zamknąć takim wspólnym tytułem w oparciu o list apostoła Piotra. Ten świat nie jest domem mym. I sięgnijmy dziś do pierwszego rozdziału, pierwszego listu apostoła Piotra, pierwsze dwa wersety. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do uchodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bityni, wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca przez uświęcenie, którego sprawcą jest Duch, do posłuszeństwa oraz do pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Niech łaska i pokój będą waszym udziałem w jeszcze większej mierze. W innym tłumaczeniu na żywo brzmią te dwa wersety następująco. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do chrześcijan pochodzenia żydowskiego, wygnanych z Jerozolimy i rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bityni. Drodzy przyjaciele, Bóg Ojciec wybrał was, wiedząc już dawno, że staniecie się Jego dziećmi, a Duch Święty działa w waszych sercach, oczyszczając was krwią Jezusa Chrystusa i ucząc, jak się Mu podobać. Niech Bóg obficie was błogosławi i uwalnia od trosk i strachu. Ten świat nie jest domem mym. No to ktoś mógłby powiedzieć, tak, 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 my wiemy o tym, my ludzie wierzący przygotowujemy się na spotkanie z Jezusem Chrystusem, na spotkanie z naszym Panem, my o tym cały czas myślimy. Ale sorry, przepraszam, śpieszę się, muszę jeszcze oblecieć kilka supermarketów. Przyczepę zabierasz z sobą do nieba, czy co? List apostoła Piotra należy do grupy tak zwanych powszechnych, katolickich, ale nie rzymskokatolickich. Ho katolikos znaczy powszechne, więc listów, które powszechnie zostały zaakceptowane jako część Biblii. Listy te są skierowane do całego Kościoła, w przeciwieństwie do listów apostoła Pawła, pisanych do poszczególnych zborów. Oczywiście one się upowszechniły, jedne i drugie, w zborach, ale taki był zamiar autorów na początku. Ciekawostką jest to, że ten list rozpoczyna się podpisem, co już nie jest w zwyczaju dzisiaj. Dziś, gdy piszemy list, umieszczamy podpis, kto jest autorem tego listu. Na samym końcu podpisujemy ten list. Tu apostoł Piotr rozpoczyna od podania informacji, kto jest autorem tego listu. A więc wiemy, kto jest autorem. Wiemy również, kim są adresaci. Ten list ma swego autora. Powątpiewano i do dziś niektórzy krytycy powiadają, że to niemożliwe, żeby Piotr był autorem tego listu, bo jest napisany najpiękniejszą greką z wszystkich listów w Nowym Testamencie. A rybak nie mógł się taką greką przecież posługiwać. To naiwne tłumaczenie według mnie. Kiedy Piotr i Jan stanęli przed radą, to czytamy, że ci uznali, że to są ludzie prości i nieuczeni, a zagięli ich wszystkich. Nie trzeba być uczonym, by posługiwać się poprawnym językiem. Jeśli Pan Bóg napełni usta swoją mądrością. Tak było w sytuacji Piotra i Jana. Piotr również nie podkreśla pewnej wyższości ponad innych apostołów. On nie twierdzi, że ma taki autorytet nad pozostałymi. Pozycję w uszeregowaniu apostoła Piotra tak właściwie wymyślili ludzie. On siebie nigdy nie pchał na piedestał. Zwykle Jezus do niego mówił Szymonie, ale tu Piotr przedstawia się jako człowiek z nową tożsamością. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa. Człowiek na nowo narodzony, taki w naszej sytuacji, ma nową tożsamość, nowe imię, ma nadzieję. Mam też nadzieję, że wiecie, o czym mówię. W Księdze Objawienia czytamy, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. Oto nowa tożsamość człowieka nawróconego, wierzącego. Z taką tożsamością spotyka nas apostoł Piotr. On mówi o nowej tożsamości, jaką otrzymał od Jezusa Chrystusa. Nowe imię ma Piotr, nie tylko Szymon. I teraz ta główna myśl, która mnie tutaj zachęciła do tego cyklu. Adresatami są ludzie wierzący, rozproszeni. Wymienione prowincje i miejscowości, do których kierowane jest to słowo, to tereny dzisiejszej Turcji. To słowo rozproszeni, dosłownie w Grece diaspora, określało Żydów mieszkających w niewoli, wszystkich, ale dotyczyło to Żydów mieszkających poza Palestyną. Kiedy Piotr pisze ten list, sytuacja już jest inna. Kierowane jest słowo do chrześcijan rozproszonych z powodu wiary w Jezusa Chrystusa w różne miejsca, rozproszeni po prowincjach rzymskich. Kiedyś tylko Żydzi byli nazywani diasporą i to rozproszenie ich dotyczyło. Sytuacja zmieniła się od momentu, kiedy pojawili się ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa. Pojawił się czas, moment, kiedy zaczęto ich prześladować, musieli opuścić Jerozolimę i ruszyli w różne miejsca, gdzie dzielili się swą wiarą, ale równocześnie byli narażeni na prześladowania. Ten list został napisany, kiedy naprawdę było niebezpiecznie. Niebezpieczne było deklarowanie osobistej wiary w Jezusa Chrystusa. Neron postanowił, że musi zniszczyć tę sektę. I zwolennicy zaczęli cierpieć prześladowanie. Piotr używa słowa rozproszeni. Jak rozumieli to adresaci? Co myśleli? Każdego dnia, gdy budzili się rano, wiedzieli, że nie są w tym miejscu, gdzie chcieliby być. Nie są w domu. Jak czuli się? Strach, niepewność, szukanie bezpiecznego miejsca, szukanie następnego posiłku, pracy, by zarobić, by jakoś żyć. To była cecha towarzysząca ludziom, którzy byli nazwani rozproszeni, wygnani, uchodźcy. Myślę, że dziś to zjawisko już nam nie jest tak obce. Już widzimy, co to znaczy być uchodźcą. Jeśli ktoś wyjeżdża z domu na jakiś czas, to nigdy nie czuje się dobrze, aż powróci do domu. Właśnie tego oczekuje Bóg od ludzi wierzących. Tęsknoty za domem Ojca. Oni byli posiani jak nasiona w obcej ziemi, aby wydać plon. Na nich czekał inny dom. Jak często ludzie wierzący o tym myślą, i będę do znudzenia przez jakiś czas to powtarzał, że chyba wielu ludzi nie myśli o tym domu wiecznym. Myślą o tym, jak być zwycięzcami, jak się naprężyć, jacy to oni mocni duchowo, jakich dzieł dokonują. A życie ich? Jako tako. Po japońsku. Ten świat nie jest domem ich. I muszę powtórzyć, ten świat nie jest domem mym. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Co o tym myślimy? Rozproszeni. Dlaczego rozproszeni? O czym oni mogli myśleć? Do swoich domów wrócić nie mogli, chociaż pewno w sercach była tęsknota. Ten list został napisany, aby przygotować ludzi wierzących na właśnie takie często dramatyczne sytuacje. By wiedzieli, kto i co powinno być ich nadzieją, mimo różnych doświadczeń. To ludzie, którzy potrzebowali zachęty i apostoł Piotr próbuje im dać tę zachętę w tym właśnie liście. Oni wiedzą, jaki jest koszt pójścia za Jezusem Chrystusem. Koszt pójścia dla nich to rozbite czasami rodziny, brak domu, opuścili kraj, miejsce, w którym żyli, w którym się wychowali. Są w obcym miejscu, są obcymi. A Piotr ich zachęca, aby czuli się błogosławionymi. Piotrze, nie mylisz się? Czy nie przesadzasz? Czy ty nie wiesz, do kogo piszesz? Najpierw piszesz do rozproszonych, przecież wiesz, co to znaczy. Rozproszeni to znaczy, że tu jesteśmy tymczasowo, nie mamy swojego miejsca. A ty powiadasz, że z tego tytułu mamy być błogosławionymi? Czy tak się oni czuli? Siostry i bracia, czy my wiemy, ile kosztuje pójście za Jezusem? Czy znamy koszt tego pójścia za Jezusem Chrystusem, tak jak pierwsi chrześcijanie poznawali? Zwykle o koszcie myślimy, że to jest strata. Koszt, no to coś straciłem. Ale Piotr pokazuje, że nie chodzi o stratę, ale o zysk. Bo wtedy powiada, nie myśl o tej ziemi. Masz zysk, jesteś wierzącym człowiekiem. Masz dom w niebie, masz ojczyznę, do której podążasz. Dlaczego tak się przyklajstrowałeś, użyję takiego brzydkiego wyrazu, do tej ziemi? Przyspawałeś się do niej. Rozproszeni, ale nie rozpędzeni na cztery wiatry. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, powiada do uchodźców rozproszonych. Piotr chce przypomnieć nam dziś, ludziom wierzącym, że jesteśmy obcymi w tym świecie. Nie należymy tutaj, nie należymy do tego świata. To nie jest nasz dom. Jeśli nie pamiętamy o tym, możemy któregoś dnia poczuć się rozczarowanymi, sfrustrowanymi. Miało być tak dobrze, tak pięknie. Wszystko miało się układać tak wspaniale. A tu pytania, a dlaczego mnie to spotkało, a dlaczego tak jest, a dlaczego się źle czuję, a dlaczego choruję, a dlaczego mnie spotkały takie doświadczenia? Bo to nie jest twój dom. A w tym domu, w którym będziemy, jest napisane, nie będzie łez, płaczu, chorób, nieszczęścia. O, bracie, my o tym wiemy. To dlaczego tak jęczysz? Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, a Paweł powiada do Filipian. Skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. O, jeszcze jak to powiedziałem w niedzielę. Jeszcze mamy tyle spraw do załatwienia. Poczekajmy. Panie, nie śpiesz się. Nie należymy tu. My nie mamy obywatelstwa tutaj. Nasze obywatelstwo jest w niebie. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla nas. Dlatego Piotr powiada, chcę, byście się czuli błogosławionymi, nawet gdy przechodzicie tak trudny czas, jakim było rozproszenie, a my, gdy przechodzimy różne doświadczenia. Bądźcie błogosławieni, radujcie się z tego. Problem polega na tym, że większość ludzi jeśli może tylko być popularniejsza, gdy mogą trochę zdobyć wykształcenia, być inteligentniejsi, gdy będą mieć trochę więcej wolnego czasu, więcej pieniędzy, wtedy myślą, że będą naprawdę szczęśliwi. A to nigdy nie będzie prawdą, bo tu, na tej ziemi, jesteśmy na urlopie. I przeczytałem taki ciekawy przykład, już go żonie mojej opowiedziałem. Pewien człowiek też chciał być tak szczęśliwy na ziemi. Był poetą. Wszystko się układało dobrze. Z tej poezji żył, funkcjonował dobrze. Aż pewnego dnia, ponieważ zaczął utyskiwać, że on by chciał tak więcej szczęścia. Pojawia się przed nim anioł. Oczywiście to jest wszystko wymyślone, ale to jest taki kaznodziejski przykład. Pojawia się przed nim anioł i powiada: co chcesz? Chciałbym być szczęśliwy. Anioł, nie mówiąc nic, pozbawia go pieniędzy, majątku, zabiera żonę i pozbawia go tego, z czego żył. Przestaje być poetą. Nagle wszystko uciekło. Wena gdzieś uciekła. I zaczęła się tragedia. Po miesiącu anioł go odwiedza, on już jest człowiekiem prawie że umierającym. Nie ma z czego żyć, nic się nie układa, totalne nieszczęście. Ale wtedy, nie mówiąc znowu nic, przywraca mu wszystko. Staje się poetą, żona wraca, są finanse, jest zdrowie, wszystko wraca do normy. Anioł nic nie mówi, znika. Ale po 2 tygodniach ponownie się pojawia i pyta: czego chcesz? Niczego, jestem szczęśliwy. Wiecie, my czasami tak się zachowujemy. Mamy wszystko, co Bóg nam dał, z czego powinniśmy być szczęśliwi. A my narzekamy, narzekamy, biadolimy, a chcielibyśmy jeszcze to, a tamto. Musi czasami coś nam zabrać, żebyśmy zrozumieli, co to jest szczęście, jak można być szczęśliwym. Gdy ludzie mówią, że chcą szczęścia, to tak do końca naprawdę tego szczęścia nie znajdą poza Jezusem Chrystusem. Niektórzy zapomnieli, że mamy dom Ojca. Zacharowali się w swoim, w cudzysłowie, domu. Bo to nie chodzi o dom mieszkalny. W tym całym swoim życiu. Przy całej infrastrukturze swego życia zacharowali się. A co powiada list do Hebrajczyków o bohaterach wiary? Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej. To jest do niebiańskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Czy zbyt często nie zdarza nam się zapomnieć, że Pan jest blisko, że my nie jesteśmy z tego świata, nie należymy do tego świata. Ten świat nie jest domem mym. Mamy nawet taki refren, który śpiewamy. Może się uda go dziś zaśpiewać. My nie musimy nawet podróżować do innego kraju, by czuć się obcym. Wystarczy, że wyznasz Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela. I już jesteś kim? Fanatykiem. Jeśli decydujesz się być wierny wobec współmałżonka z powodu twojej wiary, jesteś obcym. Jeśli jesteś chrześcijańskim nastolatkiem i starasz się żyć dla Jezusa i powiesz, że kochasz Jezusa, jesteś obcym w szkole. Jeśli wybierasz ścieżkę czystości, twoi przyjaciele będą myśleli, że jesteś świętoszkowaty, obcy. Ktoś powiedział: zastanawiam się, kto zaczął ten bałagan w tym świecie. Odpowiedź brzmiała: nie pytaj mnie, ja tylko odwiedzam tę planetę. Ten świat nie jest moim domem, tylko przechodzę przez niego. Nasze najlepsze błogosławieństwa są w niebie. Tam mamy więcej korzyści niż tu na świecie, ale ciągle o tym zapominamy. Nasze najgorsze dni nie są nigdy tak złe, że jesteśmy poza zasięgiem miłości Boga. Ale też i nasze najlepsze dni nie są nigdy tak dobre, że jesteś poza potrzebą Bożej miłości. Ten świat nie jest naszym domem. Bo człowiek zbliża się do swojego wiecznego domu, a płaczący snują się po ulicy. Oto kontrast bycia człowiekiem wierzącym. My do domu naszego zdążamy, a ludzie bez nadziei, bez Jezusa Chrystusa snują się po ulicach, udając, że są szczęśliwi. Myślę, że gdybyśmy zapytali ludzi, którzy wygrali jakieś miliony w totolotka, to po latach niektórzy z nich powiedzieliby, że nie są szczęśliwi. Bo ja niedawno taką wypowiedź w telewizji słyszałem. Człowieka, który gdzieś tam w czasach dawnych wygrał milion. To była kolosalna kwota w naszej rzeczywistości. Jeszcze przed denominacją i przed tą inflacją tragiczną. Ale powiedział, że nie był za szczęśliwy. Kiedy dotrzesz do domu, do nieba, jakimi wspomnieniami będziemy się dzielić? Jakie życie prowadziłeś tu dla Jezusa? Co pokażesz tym, którzy będą z Tobą w niebie? Albo co przedstawimy Jezusowi? Ten świat nie jest domem mym. Rozproszeni to jedno z ważnych słów, jakimi rozpoczyna się ten list. A drugi wyraz? Wybrani. Piotr dokonuje bardzo ważnego stwierdzenia. Kieruje list do ludzi wybranych. To nie do jakichś tam sobie nieokreślonych ludzi. Do wybranych. Można by sądzić, że do jakiejś elity, do wybrańców. A więc to poselstwo nie ma charakteru powszechnego, skoro do wybrańców. Ale to słowo wybrani ma bardzo pozytywny wydźwięk. Chrześcijanie to ludzie wybrani ze świata grzechu, aby tworzyć żywy Kościół Jezusa Chrystusa. Nie ekskluzywną elitę, nie organizację ludzką. To zespół ludzi wybranych przez Boga, ponieważ tego wybrania nie byli godni, ale On ich wybrał. W tym wyborze zaangażowani byli Ojciec, Syn i Duch Święty. Czytajcie ten drugi wiersz. Tu mamy okazję, by dowiedzieć się, że mamy do czynienia z Trójcą. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty są wymienieni w jednym wierszu. Żyję jako wygnaniec w tym świecie, ponieważ Bóg wybrał mnie, a nie ponieważ odrzucił. On nie odrzucił mnie ani ciebie, siostro, bracie. On wybrał nas. I mimo, że czujemy się jak wygnańcy, rozproszeni może, jesteśmy wybranymi. On nas wybrał. Bóg Ojciec, Jezus Chrystus, Duch Święty. A nazywa się to łaską Bożą, miłością. Wybrani do żywej nadziei, do wiary, do świętego życia. Jestem wybranym ludem Bożym. To są słowa otuchy, nadziei. Mamy zaszczyt należeć do ludzi przez Boga wybranych. Ten honor bycia wybranym spełnia się w tym, że mogę być użyty w planie Bożym dla jakiegoś celu, który Bóg ma wobec mnie. Wiecie, to jest niesamowite, jak On jest zainteresowany każdym z nas. Pamiętacie tę historię po zmartwychwstaniu, gdy Jezus spotkał niewiasty, które szukały Jezusa, spotkał je i powiedział tak: a idźcie i powiedzcie uczniom Jego i Piotrowi, człowiekowi do zadań specjalnych. Powiedzcie i Piotrowi. Wysłał, żeby powiedziały uczniom. Wśród tych uczniów był przecież i Piotr. Nie, specjalnie wybrany. Powiedział i Piotrowi, by nie stracił nadziei, by nie zwątpił, by wiedział, że go też kocham, że go miłuję. A gdy go spotkał, powiedział mu: paś owieczki moje. To rozłożyło Piotra na łopatki. Jesteśmy wygnańcami wieczności. To nie oznacza, że mamy uciekać z tego świata, ale być w tym świecie, ale nie dla tego świata. W sensie stylu życia. Ten świat nie jest moim prawdziwym domem. Chrześcijanie to ludzie, których oczy zwrócone są ku Bogu, a nasza wierność sięga poza doczesność. Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy, powiada list do Hebrajczyków. Jesteśmy pielgrzymami w tym świecie. Ten świat nie jest domem naszym. Żyjemy w coraz bardziej dziwnej ziemi, na bardzo dziwnej planecie. To nie jest nasz dom. Sami sobie gałąź, na której siedzimy, podrzynamy. Człowiek zaangażowany jest w niszczenie tej ziemi. Gdy popatrzycie, posłuchacie, przerażające. Nie będę się tym teraz zajmował. Ale jesteśmy specjalnym wyborem. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym. Warto to sobie przypominać. Każde spotkanie powinno nam o tym przypominać. Nie jesteśmy tylko wygnańcami, rozproszonymi czy z doświadczeniami przykrymi, ale jesteśmy wybranym ludem Bożym. Ten świat nie jest domem mym. I kochani, nasze dziedzictwo nigdy nie zniknie. Jest zarezerwowane. Żaden sąd spadkowy nie będzie w stanie zakwestionować naszego prawa. Żaden testament kiedykolwiek nie podważy tego wielkiego zapisu, bo jesteśmy spadkobiercami, których testamentu nikt nie może podważyć. Jezus go przypieczętował. Chrześcijanin tak naprawdę jest zawsze nie do pary w tym świecie. Posłuchajcie, jakimi dziwnymi ludźmi jesteśmy. Rozmawiamy każdego dnia z kimś, kogo nie możemy zobaczyć tak naprawdę. Czujemy najwyższą miłość dla tego, którego tak fizycznie nigdy nie widzieliśmy. Jesteśmy najsilniejsi, kiedy jesteśmy najsłabsi. Najbogatszy, kiedy jestem najbiedniejszy. Szczęśliwy nawet, kiedy czuję się nie najlepiej. Moja moc wykonuje się w słabości, Jezus powiedział Pawłowi. Porzucamy, by mieć. Dajemy, a możemy się utrzymać. Widzimy niewidocznego, słyszymy niesłyszalnego i wiemy, że umieramy, aby żyć. Takimi dziwnymi ludźmi jesteśmy. To są Boży wybrańcy. Ten świat nie jest naszym domem. Musimy zatem po pierwsze wiedzieć, kim jesteśmy. Po drugie, musimy wiedzieć, gdzie jesteśmy. Ten świat nie jest domem mym. Po trzecie, musimy wiedzieć, jak żyć. Żyjemy w świecie zmieniającym się, ale musimy pamiętać, że ważne rzeczy nie zmieniły się. Ważne rzeczy nie zmieniają się, jeśli trzymamy się naszych priorytetów. Bóg jest zawsze ten sam. Jezus Chrystus powiedział, że Jego Słowo się nie zmienia i ono nie ulegnie zmianie. Po czwarte, musimy wiedzieć, co otrzymaliśmy. A otrzymaliśmy, ten drugi werset kończy się, aby łaska i pokój pomnażały się w nas, abyśmy tym byli wypełnieni. To twierdzenie, że świat nie jest moim domem, nie oznacza, że nie powinniśmy być dobrymi obywatelami. Czasami chrześcijanie chcą się jakby odciąć od tego, gdzie żyją i udawać, że nie muszą być dobrymi obywatelami. Nie, właśnie odwrotnie. Dlatego, że zdążamy do świata lepszego. Tu na tej ziemi chcemy już swoim życiem, stylem życia pokazać innym, że jest to możliwe w Bogu, w Jezusie Chrystusie. Bo Bóg powiada, że tu, gdzie jesteśmy, jest to miejsce tymczasowe. Żyjemy w takim świecie paradoksu. Jezus wszedł do tego świata przez drzwi, na których było napisane: nie ma wejścia. Odszedł przez drzwi z napisem: wyjścia nie ma. Żyjemy w takim świecie. Chcemy przejść przez takie drzwi, gdzie innym wydaje się, że wyjścia nie ma, ale my znamy wyjście. To wyjście opisane zostało tu, w tej księdze. Ten świat nie jest domem naszym. Amen.